chcę zadać kłam temu, co było napisane w gazetach. Mogę powiedzieć w ten sposób otwartym tekstem. Dobra? Ta akcja nie wyglądała tak, jak została opisana, a było to tak. Wypływam z Auckland, jestem 1200 od Chatham, 1600 mil, może 1500 mil, gdzieś ten rząd, tam dokładnie, od Nowej Zelandii. W nocy jacht płynie w samosterowności, ja śpię. Jacht mnie wyrzuca z koi, czyli coś się dzieje, wychodzę na dek, jacht zrobił zwrot. Jeżeli robi zwrot, to już nie jest coś dobrze. Albo się tak wiatr zrobił, że nie zdążył jacht nadążyć i popłynąć za wiatrem, albo coś innego. Ja do steru, odblokowałem ster, a ster nie działa. Nie reaguje nic. Zrzuciłem żagiel, bo płynąłem wtedy tylko na foku. Z powrotem zablokowałem ster i poszedłem dalej spać. Noc. Nic nie widać. Koniec. Jak zwykle wstaję razem ze słońcem, poranna kawa, modlitwa. Pogoda jest taka piątka. Dalej ster nie reaguje, fala jest spora. Widzę już nic tu po mnie, nie? Nic nie zrobię w takiej sytuacji. Zabezpieczyłem wszystko, poklarowałem na pokładzie. Najlepszą metodę, jaką ja uznaję i się sprawdziła. Stanąłem w dryf i spokojnie czekałem, aż się wydmucha. I mówię, czy za dwa dni, czy za dzień, czy za trzy. Musi przyjść cisza, nie? No i tak było. Zszedłem pod wodę, obejrzałem dno, no i wtedy zobaczyłem, że nie mam steru. Jak to się stało, nie potrafię powiedzieć. Nie wiem. Patrzyłem, jakie mam możliwości, z czego mam, czy mam możliwości zrobić awaryjny ster. Tego nie miałem możliwości żadnych zrobić awaryjnego steru. No to włączyłem UKF-kę, czyli włączyłem sygnał distress. Jestem w niebezpieczeństwie. Jestem w niebezpieczeństwie, co jest bardzo ważne. I ten sygnał działa przez kilka godzin. Po dobie czasu, kiedy nie mam żadnej odpowiedzi, a UKF-ka moja ma zasięg taki pomiędzy 30 a 40, umówmy się, mil. Nie było żadnego odzewu. To wtedy wówczas włączyłem boje IPY. Włączyłem boje i przygotowałem jacht do sygnalizacji wzrokowej, że jestem w niebezpieczeństwie. Czyli wywiesiłem znowu flagi MKS-u, tak jak należy, niebo ciacho. Położyłem różowy materiał, akurat tu w tym wypadku fok sztormowy, na fordeku dla lepszego widzenia z góry dla samolotu. I tak przygotowany jacht sobie dryfował.
Marcin Zieliński, jestem członkiem klubu żeglarskiego Maszoperia ze Szczecina. Ja, jako znajomy Grzegorza, zostałem w środku nocy powiadomiony przez stację ratownictwa morskiego w Gdyni o tym, że z jachtu Grzegorza jest nadawany sygnał Mayday. To była pierwsza w nocy. Pytali się, czy mam z nim jakikolwiek kontakt. No wiadomo, że 1600 mil od najbliższego brzegu nie ma się kontaktu z osobą, więc powiedziałem, że nie. I będziemy oczekiwać na dalszy rozwój wydarzeń. Zostałem poinformowany, że akcja ratunkowa już się rozpoczęła, że następnego dnia poleci samolot na zbadanie całej sprawy. I tak się też stało.
Następnego dnia przylatuje samolot, nawiązuje kontakt. Ja jemu mówię, że jestem w niebezpieczeństwie, potrzebuję asysty. On się mnie pyta, jakiego typu mam uszkodzenia. Ja mu mówię, że mam uszkodzony ster, potrzebuję holownika. Zestaw flag November Charlie mówi dosłownie, jestem w niebezpieczeństwie, potrzebuję asysty. A nie tak, jak zostało to napisane, Mayday. Ja nigdy żadnego Mayday nie nadałem. Nigdy. Tylko to. Krążył Orion przez jakiś czas nade mną. On się mnie pytał się tam po angielsku dość dużo. Ja mu wytłumaczyłem. Nie znam dobrze angielskiego. Poruszam się tylko w formułach. Te, które znam i które wiem, które obowiązują w MKS-ie. International Code Signal. Jest to zawarte. Każdy ma taką książkę. Przede wszystkim ratownicy. Przylecieli, wiedzieli gdzie, bo jest identyfikacja i pozycja nadana z EPIRP-u, nie? I oni dobrze wiedzieli, gdzie lecą. Oni nie błądzili nigdzie. Satelita taką wiadomość przekazał. Komandor mi odpowiada. W sobotę o godzinie 10 masz pomoc. Ja jemu powtarzam jeszcze raz. Czy dobrze zrozumiałem? Sobota, godzina 10, przypływa pomoc. To jest czwartek, godziny przedpopołudniowe. W piątek na UKFC zaczyna mi się odzywać coś. Nic nie słyszę, nic nie rozumiem kompletnie. Same trzaski, to wiem, że gdzieś jest daleko coś, nie? Jak się później dowiedziałem, gdy statek właśnie w moją moc wszedł, czyli 30, dokładnie było czy tam 35 mil ode mnie, nawiązaliśmy łączność. Wtedy dowiedziałem się, że płynie kobyła, 220-metrowy statek. I ja ciągle, mimo tego, że on płynie, to ja ciągle sądzę, że on płynie mnie holować albo coś przekazać. On zaczyna akcję podchodzenia do mnie. Raz podszedł, nie podszedł. Był tam gdzieś w odległości 50 metrów. Załoga rzucała do mnie rzutki ręcznie, co jest też jakąś dziwną rzeczą, bo są specjalne aparaty i działka, które wystrzeliwują to na taką już odległość. Oczywiście te rzutki do mnie nie trafiają. Wpadają w wodę zaraz. Pierwszy, drugi raz, trzeci. W końcu, a za każdym razem, jak do mnie nie podchodził, to robił kółko i coraz bliżej. W końcu w ten sposób podszedł, że ja byłem pod jego dziobem. To jest chyba najbardziej niebezpieczny moment w moim rejsie. I wtedy autentycznie na kolana i zdrowaśki zacząłem odmawiać. Mówię, to już chyba wtedy, on mnie chyba chce od razu wykończyć, nie? Z dziobu wykręcił, ale ja już się odbijam od jego burty, nie? Odbija mi od tej burty, odbija mi, odbija, 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 odbija. W końcu w którymś momencie patrzę, stęga łubudu na pokład. Ja mówię, no to już jest po jachcie. W tym momencie złamał mi maszt, podaje mi linę, no bo już jak jestem przy burcie, tłuczę mnie w tą burtę, podaje mi linę. Ja jemu mówię, co ty robisz? Co ty robisz? A on mówi, ciebie biorę. Ja mówię, jak to mnie bierzesz? Ja ciebie mam brać, a jak zostawić? Ja mówię, jak to jak zostawić? Jakim to sposobem? A on mówi, ma takie polecenie. No to wtedy ja wziąłem nóż i odciąłem hol. To już było ciemno, ta akcja trwała kilka godzin, bo się zaczęło od widnego, a już jak to się kończyło, to już było ciemno, całkowicie ciemno, nie? I ja się dowiedziałem wtedy od pierwszego oficera, który był na pokładzie statku, że oni mają polecenie mnie zabrać, a jak zostawić? No to jak ja się to dowiedziałem, to odciąłem linę. Bo ja się na to nie zgodziłem. Bo ze mną tego nikt nie ustalał, nie uzgadniał. I ja takiego sygnału nie nadałem. Ja prosiłem o asystę, a nie o mayday.
Ta akcja ratunkowa zorganizowana przez Nową Zelandię nie była do końca taka, jaka powinna być. Grzegorz nie miał możliwości powiadomienia, jakiego typu ma awarię. W związku z tym uruchomił standardowy sygnał SOS, boi EPIRB, w którą go wyposażyliśmy. I zostało to odebrane jako sygnał wzywania pomocy i chęć uratowania człowieka, a nie pomocy w kontynuacji jego rejsu. Akcja ratunkowa była tak nieprofesjonalnie zrobiona. Statek, który się pojawił w celu podjęcia kapitana, staranował go, mimo że kapitan wywiesił oznakowania, że nie ma manewrowości tylko, czyli statek, jego jacht płynął, natomiast on bez manewrowości po prostu nie mógł nim skręcać, a statek go staranował i uszkodził na tyle, że już dalsza podróż była niemożliwa i wtedy media z Nowej Zelandii określiły Grzegorza jako osobę nieodpowiedzialną i nie do końca pojmującą powagę sytuacji, jak to było napisane.
Przyszła noc, no wtedy sama to już chyba wiesz, jak to się człowiek czuje, nie? Już wtedy byłem taki raczej trochę. Mówię, już je masz złamane, no to... No i tylko zacząłem obserwować, co z burtą. Z początku było dobrze. Tam dwie godziny się kimnąłem, raz, później jakąś godzinę, później coś tam, nie? Przez cały czas obserwuję, a kej opus koło mnie krąży, nie? Rano się patrzę, a już woda cieknie do jachtu. No jak wtedy tą zobaczyłem wodę, no mówię, no to, no, muszę się przesiadać, bo już tutaj nic nie zrobię w takiej sytuacji. Wystrzeliłem rakietę czerwoną, on podpłynął do mnie i rozpoczęła się akcja ewakuacji. Wiedziałem, że jak tu już wtedy nie uratuję. I w tym momencie przyleciał Orion, zrzucił na spadochronie pojemnik, w którym była UKF-ka. Na pokładzie Oriona jest Polak. No i wtedy nawiązałem z Kazikiem Osicą kontakt. I on mi tam mówi, na przykład śmieszna rzecz, cholernie mnie wtedy to rozbawiło. Widzę, że masz uszkodzony ster i złamany maszt. A ja mu wtedy mówię, kurwa, jak złamaliście maszt, to jest i złamany maszt. Jak był sprawny, a teraz jest niesprawny, nie? I on mi wtedy mówi, kiedy akcja ratownicza trwa, kiedy jestem w trakcie ewakuacji, on mi mówi wtedy, że nikt po mnie nie przypłynie, nie? Że holownika nie będę mieć. Bo Nowa Zelandia nie ma pieniędzy, nie ma holownika i nie przypłyną po mnie. Mając na pokładzie żywności na 8 miesięcy, żywności, wody, paliwo na 8 miesięcy, bo z Auckland do Szczecina dalej chciałem przypłynąć non-stop. W samej Australii tak zostałem zaprowiantowany wspaniale i wyposażony w jacht, że ten jacht to nie był ten jacht, który wypływał ze Szczecina. On mi mówi o kosztach. Jacht w momencie, kiedy mnie staranowali, był więcej warty niż ten hol. Taka jest to ta cała historyjka, którą fałszywie całkowicie nadały i Nowa Zelandia i powielił kurier. Na podstawie tamtego.
Pisali ludzie z Nowej Zelandii, którzy też śledzili tę akcję, którzy wspierali Grzegorza. W pewnym momencie dużo przedruków z gazet się pojawiło na Facebooku z tłumaczeniami, jak media właśnie opisały tą całą sytuację i nazwały Grzegorza nieodpowiedzialnym człowiekiem. W tym momencie to Nowa Zelandia zareagowała to w sposób, no myślę, że niezbyt właściwy, bo chyba tam nie zrozumiano tej sytuacji, w jakiej Grzegorz był, ponieważ on nie tak dawno ją opuścił. Przepłynął 1600 mil, spokojnie mógłby jeszcze zostać odholowany w celu naprawy jachtu i kontynuacji rejsu. Natomiast no, został potraktowany jako osoba, która już chce kończyć ten rejs, wezwała pomocy i oczekuje na ściągnięcie na pokład innego statku.
Grzegorz mówi, że nie nadawał sygnału Mayday.
Nadał sygnał boją EPIRB, która wysyła tylko jeden rodzaj sygnału. I ten sygnał jest odbierany przez służby jako sygnał Mayday.
Gdy już jestem na pokładzie i Regina już się oddala, zostałem zaproszony przez kapitana na mostek. Tam oczywiście zdjęcia pamiątkowe i tak dalej, uśmiechy, nie? No i to wszystko jest, nie? Bo to wszystko jest przecież tam na stronie rejsu. No i ja mu wtedy mówię, kapitanie, podchodząc do mnie, czy ty słyszałeś moje pytania? What you doing? What you doing, Captain? Tak. No i co? Nic. I pokazuje mi druki rozmów prowadzone z ambasadą polską w Auckland i z Centrum Ratownictwa. Czytaj. Żeby nie było niedomówień. Drugi oficer ma komputer z translatem. Drukuje, przetłumacza. Nie to, że ja tam się w części domyślam, czy nie domyślam, nie? Przetłumacza, pisze jak byk. Centrum skonsultowało się z ambasadorem polskim w Nowej Zelandii. Ambasador Nowej Zelandii wydał polecenie, zgodził się na to. Można powiedzieć, że wydał polecenie, bo to jest jednoznaczne. Węgrzyna zabrać, jak zostawić. Koniec opowieści. Kiedy ja później mu mówię, daj mi to. No nie mogę ci tego dać. Ja mówię, dlaczego? Akcja ratownicza nie jest sekretem. Ja mam prawo do tego. Ja jestem tutaj głównym poszkodowanym. Ja miałem polecenie ciebie wziąć, jak zatopić. No więc daj mi ten dokument. Nie dam, bo mi armator zabronił. Później się odbywa następna sytuacja. Płynę z nimi 2 tygodnie. Kiedy zbliża się już, jesteśmy tam jakieś, ja wiem, tam z 300 mil jeszcze mamy dzień czy dwa do Antofagasty w Chile. On mi mówi, że mam zapłacić za pobyt na statku. No co mnie w ogóle jeszcze rozbawiło do nie wiem do czego. I mówi, ja mam zapłacić za pobyt na statku, czyli za żywność, za używanie telefonu i maila i za straty, jakie Regina R. zrobiła statkowi. To w sumie wychodziło $520, nie? Śmiech na sali. Pokazuje mi maile z powrotem. Pomiędzy teraz z kolei między ambasadą Filipin w Chile, a ambasadą polską w Chile. Do pana konsula pisze, pan konsul mu odpisuje. Tam z 2 maile jakieś ten. Nie, ten mu pisze, że ambasada ma zapłacić konsul odpisuje, że ona nie będzie płacić, że Węgrzy na to zapłaci. On mnie woła na mostek. Ja w pełnym śmiechu, dosłownie, w pewnym śmiechu mówię: kapitanie, możesz mnie zamknąć do więzienia, możesz mi kazać pracować, mi to jest wszystko jedno, ale ja tego nie zapłacę. Po pierwsze dlatego, że nie mam pieniędzy, to jest po pierwsze primo, a po drugie, żeby rozbitek jeszcze płacił za jedzenie, według was, on dostał polecenie. To jest jego zawód, on musi wykonywać polecenie przełożonych. No to wykonuj, chłopie. A ja tobie mówię, że nie zapłacę i możesz robić, co chcesz, nie? To w takim odpowiedzi dalej zaczął korespondować z konsulem. Konsul mu odpowiedział, że prawo polskie nie przewiduje takiej sytuacji. Przewiduje tylko pomoc przy zakupie biletów i powrotu do kraju, nie? Kiedy pan konsul już przyjeżdża po mnie na statek ze wszystkimi służbami portowymi, z celnikami, z sanepidem ich, oni tam odpowiednio się nazywają, nie? Czyli od tych nasionek, pokarmów i tego wszystkiego, od służby medyczną, z wojskiem i tam jeszcze. I zaczyna się rozmowa i dyskusja, sprawdzanie, co ja mam w swoich bagażach, czy ja nie mam czegoś, co im się nie podoba, typu nasionka, zwierzaczki. Przychodzi do momentu badań lekarskich, a medyk mówi: przecież ja nawet nie zacznę, mówi, żadnych badań robić, przecież ja widzę, jak ten facet wygląda, nie? Przecież on nie wymaga żadnych badań, nie? A ci piszą: nieodpowiedzialny facet, można to różnie interpretować, i tak dalej, nie? Załoga filipińska od kapitana do dołu, samego dołu, nie? Mam pamiętnik nawet, w którym są wpisy, są zdjęcia wklejone przez nich, nie przeze mnie, przez nich. Pamiątkę mam na zawsze. Cała akcja ratownicza była bardzo nieudolnie przeprowadzona, bo oni nie są przecież fachowcami. Jak jeżeli płynie kobyła 220 metrów, tu jest jacht 10,5 metra, no jakieś tu te proporcje zostały zachwiane, nie? W części rufowej, oprócz tej tratwy ratowniczej, która tak zawsze na skos stoi, nie? Jest szalupa ratunkowa z gotowym żurawikiem do spuszczenia na wodę, nie? Wystarczyło spuścić tą szalupę na wodę, podpłynąć, no ale nie walić mnie w ten sposób, nie? I co jeszcze? To jest też pikanteria, nie? W dalszych rozmowach na mostku ja się pytam, czy kapitan widział, jakie ja miałem flagi wywieszone? A on mówi: nie. Ja mówię: no to jak to nie? No bo jego to nie interesowało w ogóle. On dostał polecenie wziąć Węgrzyna, jak zostawić, czyli zatopić, i cześć.
Pierwsza awaria wydarzyła się na Wyspach Zielonego Przylądka. Grzegorzowi popsuł się autopilot i czekał tam 3 miesiące na dosłanie części, które my musieliśmy tutaj w Polsce zdobyć. Częściowo kupić, częściowo zamówić gdzieś tam z Holandii wysyłkowo. Czekaliśmy, aż części do nas dotrą i wtedy zrobiliśmy paczkę, wysłaliśmy na wyspy. No a ta paczka też jeszcze miesiąc czasu latała między Afryką a Wyspami Zielonego Przylądka.
Jakie było jego przygotowanie przed startem?
Na początku było kiepsko. Miesiąc wcześniej, jak go poznałem, popłynąłem z nim do Szwecji. No i zacząłem przyglądać się temu jachtu, tam wyszukiwać mankamenty, braki. Miał dużo braków. Nie miał podstawowych przyrządów wzywania pomocy. Nie miał radia, nie miał boi satelitarnej. Telefon komórkowy, który miał, okazało się później, że nie działa w innych krajach niż Polska.
Kolejny raz, kiedy trzeba było Grześkowi pomóc, to?
Kolejny raz to Cape Town w Republice Południowej Afryki. Tam miał awarię oprzyrządowania, no i też musiał się zatrzymać, żeby ten jacht podremontować, ale tam go powitała już Polonia i miał znaczną pomoc z ich strony. Grzesiu dzisiaj zdradził informację, że w Republice Południowej Afryki napotkał wiele osób ze Szczecina. Zdziałała to jego koszulka z napisem Szczecin, ale też kościół, do którego się zgłosił, i ksiądz na mszy ogłosił takie wydarzenie, jak przypłynięcie kapitana. No i okazało się, że Polacy, którzy tam uczęszczają do kościołów, ujawnili się, przyszli, pomogli, nawet biznesmeni polscy, którzy tam wyjechali i mają swoje firmy, też się ujawnili. klub żeglarski przyjął go, opłacił keję, także finansowo odciążył go dosyć znacznie przez naszą Polonię.
Nazywam się Paweł Myłka.
Ty również byłeś w tej grupie, która w jakiś sposób pilotowała tą podróż.
I jak tylko się dowiedzieliśmy, co zamierza zrobić, to się tak troszkę zajaraliśmy tematem i jak tylko umieliśmy, próbowaliśmy pomóc, sponsorów szukać, ale tak naprawdę się sponsora nie udało znaleźć. Tośmy tak tyle, ile się udało, to od siebie pomagali.
A to nie była taka ryzykowna wyprawa?
No od samego początku była ryzykowna. No wiadomo, nie? Duże przedsięwzięcie to się wiąże z każdym razem z ryzykiem. Ktoś, kto chce coś zrobić i zaczyna to robić, zawsze, bez żadnego wyjątku, znajdzie prędzej czy później dookoła siebie ludzi, którzy mu pomogą. Zawsze też i przy okazji znajdą się ludzie, którzy będą albo zazdrościć, albo po prostu, jak to mówią, hejtować dla zasady. To, co robił Grzesiek, było niesamowite. To, co zrobił, to, co mu się udało zrobić, jest również niesamowite. Przecież skończył 2 oceany. Mało kto to przepłynął, tyle co on. Mu się udało. Co tu dużo więcej mówić? No.
A zazdrościsz trochę Grześkowi, że się szarpnął na taką podróż?
Żona jest daleko, mogę powiedzieć, bardzo zazdroszcza.
A jak ty oceniasz to wszystko, tą całą historię?
Według mnie nie powinno było dojść do staranowania jachtu. Jacht został uszkodzony, można powiedzieć, celowo, w celu uniemożliwienia dalszej wyprawy Grzegorzowi, który został uznany za osobę nieodpowiedzialną. Grzegorz stracił tylko płetwę sterową. Oczywiście przez lata tej podróży, bo ta podróż trwała prawie 2 lata, nauczył się sterować żaglami, bo też jest taka możliwość. Oczywiście nie jest to dokładne sterowanie, ale myślę, że dałoby mu jakąkolwiek szansę na dalszą żeglugę. Natomiast no, to staranowanie było ewidentną takim znakiem, że żeby już podróż zakończył.
Rozumiem. Myślisz, że się jeszcze wybierze na morze?
No i na pewno. Przecież widać po tym człowieku, że on długo na lądzie nie posiedzi. Oczywiście musi swoje sprawy w tej chwili uregulować, bo przez 2 lata się nagromadziło, ale jak tylko będzie miał okazję, to ruszy dalej. Zwłaszcza, że przecież miał takie plany, żeby zrobić pętlę w drugą stronę. Żeby zamknąć pętelkę, tak? Tym razem popłynąć na zachód.
Co teraz?
Szukam pracy, bo muszę spłacić długi, a dalej nie powiem. Jeżeli będę mieć okazję nagłośnić tą sprawę, to jest następna pikanteria. Ja wpływając do PERT, poprzez konsula honorowego z PERT, zgłosiłem prośbę do pani konsul generalnej w Sydney, aby mi Polska udzieliła pożyczki, pomocy w formie pożyczki. To pani konsul mi odpowiedziała: sprzedaj jacht i wracaj samolotem. Jak ona mi tak odpowiedziała, to ja zrozumiałem już wszystko. Sobie płynąłem już, nie zważając na to. Parter, czyli ludzie, to jest całkiem co innego. Pomagali mi tak jak mówię. Tak zostałem usprzętowiony przez Polonię w Australii, że to całkiem nie ten jacht. Ja nigdy nie nadałem sygnału Mayday, co jest napisane. Co jest napisane.
Teraz musisz troszkę się zdystansować do tej całej historii chyba, nie? Po przyjeździe. Niewiele czasu minęło. Ja wiem, że taki związek z jachtem jest szczególny.
To nie z jachtem związek jest. To jest coś więcej niż jacht. Wiadomo, jaką nazwę nosił, nie? I od kogo.
Regina R. to babcia, tak?
Tak. Regina R. to babcia, nie? Moje życie do momentu podjęcia akcji ratowniczej nie było ani razu zagrożone. Moje życie nie było zagrożone ani razu. Były awarie, co wiadomo, w żeglarstwie ekstremalnym, takim morskim, się to zdarza. Są gorsze przypadki, kiedy rzeczywiście nadają Mayday. I moje życie nigdy nie było zagrożone na jachcie. Jacht był najbezpieczniejszym miejscem na wszystkich oceanach, jakich byłem. Do momentu staranowania.
Wypłyniesz jeszcze kiedyś?
Jak to kiedyś? Jak to kiedyś? Życie nie jest koniecznością. Żeglowanie nią jest.